Ciągle toczę walki w domu, w cudzysłowie, i dyskusje, bo kiedyś się dzieliłem tym, że tak, urodziłem się na Wigilię. Może to i niestety, bo powiem wam, że troszkę się niekomfortowo, delikatnie mówiąc, czuję, kiedy w tak ważnym dniu ta uwaga jest skupiona niepotrzebnie na mnie. Ale z drugiej strony mówiłem też, że mam datę 1 stycznia. Więc mam taką propozycję, kochani. Naprawdę lepszą rzeczą jest, skupmy się na Chrystusie Jezusie w tym dniu. Wtedy ja też będę mógł. To może przesuńmy tak, jak napisano mi w dokumentach 1 stycznia. Bo prawdą jest, że gdy obserwuję już na przestrzeni wielu lat mojego chrześcijańskiego życia wydarzenia związane z tym, jak świętujemy Wigilię, jak świętujemy te święta, to widzę, że święta zawsze wymuszają pewnego rodzaju tradycje, przyciągają te dobre tradycje i te złe, a zwłaszcza ten czas przedświąteczny jest takim czasem, gdzie jesteśmy zabiegani, zalatani z różnych powodów. Częściej odwiedzamy sklepy, jest taka tradycja przedświąteczna, niech żyją generalne porządki. I pamiętam jeszcze kiedyś, kiedy byłem młodym człowiekiem, tak zastanawiałem się, czy to naprawdę jest dobre połączenie tej tradycji, tych generalnych porządków właśnie z Bożym Narodzeniem. Jedne tradycje są dobre i naprawdę warto je podtrzymywać i podkreślać, chociażby to, że skoro przestajemy w domu śpiewać kolędy, to tym bardziej chce się przyjść tutaj do kościoła i wspólnie oddać chwałę i śpiewać te kolędy tutaj, bo tutaj jest okazja. Ja pamiętam, za moich czasów jeszcze to naprawdę zbierała się rodzina. Wtedy nie znałem tak Chrystusa, jak znam teraz, ale pamiętam to kolędowanie, gdzie chałupa się trzęsła, gdzie wszyscy cieszyli się. Może nie rozumieli wiele praw, które wypowiadają, ale po prostu głosili je i cieszyli się w swoim sercu. A więc myślę, że szkoda, że ta tradycja trochę tam zanika. Z drugiej strony, gdy obserwuję i gdy myślę, z tych moich też obserwacji wynika to, że jakoś gdzieś gubimy taką właściwą umiejętność świętowania właśnie Wigilii Świąt, bo coraz rzadziej wtedy jest okazja, aby wziąć, otworzyć Słowo, aby przeczytać, aby przyjrzeć, oglądnąć jeszcze raz tam w domu, gdzie jesteśmy, jak się sprawy miały, jak to wyglądało. Coraz bardziej widzę, nie dlatego, żeby krytykować te tradycje, ale dlatego, że sam widzę, że te tradycje wpływają na mnie i po prostu ja im ulegam, że coraz częściej potrafimy rozmawiać o sobie, o swoich sprawach, o to, co nas boli, jak nam idzie i tak dalej. I to na pierwszym miejscu, a gdzieś może przy okazji zauważamy, no, że przecież jest solenizant. I mówię to dlatego, że jestem za tym, żeby pozostawiać te tradycje, które gdzieś nas zatrzymują, nie wnoszą dobrych rzeczy, i iść za tymi najlepszymi, bo gdy tak głęboko zastanowimy się, to przecież, owszem, Jezus Chrystus przyszedł na świat, ale przyjście na świat to dokładnie oznacza przyjście do Ciebie i do mnie, do Twojego i mojego życia osobistego, a może i czy nie trzeba byłoby tak na to spojrzeć, że właśnie to jest okazja na święta, przy stole, w gronie rodziny, właśnie mówić o tym, jak Jezus nie tylko przyszedł na świat, ale przyszedł do jego osobistego życia i jakie zmiany to spowodowało, jakie błogosławieństwo wniosło, w czym mogę je widzieć. Mam nadzieję, że rozumiemy to, bo z pewnością warto spoglądać na te wydarzenia, nie tylko w historii, w Betlejem, ale też w naszym życiu, bo mamy do czynienia z solenizantem, który jest jedyną, niepowtarzalną osobą, jedyną w swoim rodzaju. I gdy popatrzymy nawet na fakty historyczne z ostatnich 2000 lat, to widzimy, że ten Jezus, Jezus z Nazaretu, on naprawdę wywierał i co ciekawe, dalej wywiera największy wpływ na świat niż jakakolwiek inna osoba. I to jest potężny i mocny wpływ. Znamy takie postacie jak na przykład Juliusz Cezar, Leonardo da Vinci, Newton, nie wiem, Lenin, Einstein, Hitler i też oczywiście znamy wpływ, które te postacie wniosły do świata, jedne negatywny, drugie pozytywny, ale nikt, nigdy nie wywarł, nie wywiera takiego wpływu, jaki wywarł solenizant z okazji świąt, którego świętujemy. Jeden z najbardziej poczytniejszych na świecie, w Europie, jedna z gazet, The Time, tak skomentowała wpływ, który Jezus wywiera. Cytuję. Wymagałoby to egzotycznej kalkulacji, aby zaprzeczyć, że osobą najbardziej wpływową nie tylko w czasach ostatnich 2000 lat, ale na przestrzeni całej historii ludzkości jest Jezus z Nazaretu. Nawet dzisiejsza data oparta jest na dniu Jego urodzin. Koniec cytatu. A teraz fakty. Przecież to Jezus w czasach hegemonii rzymskiego cesarstwa na świecie, mimo że został brutalnie zgładzony z tego świata, to już niedługo potem, w 167 roku naszej ery, właśnie w tym cesarstwie, właśnie on został ogłoszony jedynym Bogiem tego cesarstwa. Wcześniej to cesarstwo miało wielu bogów. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to w większości dla Niego, dla Jego chwały zostały w Europie wzniesione i poświęcone właśnie Jemu największe budowle, najwspanialsze osiągnięcia architektury. Właśnie Jemu były poświęcone. Najlepsze, najdostojniejsze utwory muzyczne były poświęcone Jemu, Jego chwale. Ten wpływ Jezusa Chrystusa widać też, kiedy nagle ludzie przestają zajmować się samymi sobą, przestają służyć tylko sobie, swojemu ego i zaczynają służyć innym, chociażby biednym, czy potrzebującym, chorym, uwięzionym, samotnym. Do dzisiaj ten wpływ jest wielki i do dzisiaj skutkiem tego wpływu ludzie są gotowi do ratowania od biedy, ratowania, uwalniania od alkoholizmu, narkotyków, pornografii, różnej patologii, rozwiązłości, nawet głupoty. Bo to jego wpływ dalej sprawia dzisiaj, że ludzie są uzdalniani do jakiejś takiej bezinteresownej troski, do otwartości, do ofiarności, do upamiętania właściwie, do trafnego postrzegania rzeczywistości, do przeciwstawienia się złu, rozpoznania i pójścia za tym, co dobre. Są zdolni dzięki jego wpływowi do miłości i to wielkiej, prawdziwej miłości. I to pod Jego wpływem, Jezusa Chrystusa, ludzie są zdolni do heroicznych czynów, nie bojący się prześladowań, wolni od strachu przed przyszłością, gotowi, by przeciwstawić się złu nawet do ceny własnej śmierci. Kim naprawdę jest Jezus Chrystus? A jak ten wpływ Jezusa Chrystusa przenika do ludzkiego życia? To są naprawdę głębokie i poważne pytania. Ale one powodują jeszcze głębsze refleksje. Czy to, w co wierzysz, wierzysz, że jest prawdą? Czy to, w co ty wierzysz, wierzysz, że jest prawdą? Czy rzeczywiście doświadczasz tego wpływu Jezusa Chrystusa dzisiaj? Czy to widzisz? Obserwujesz? Przeżywasz? Czy inni też to widzą? Czy wielkość strumień tego wpływu Jezusa Chrystusa na twoje i moje życie czyni cię szczęśliwym? Czy zaspokaja cię? Czy może pragniesz coś więcej? Może pragniesz bardziej tego wpływu dla życia, dla siebie, dla innych, dla bliskich? Stawiając takie pytania, tym bardziej warto jest nawet wielokrotnie patrzeć na fakty związane z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat. Fakty, które też zapisane są w Słowie Bożym. Ponieważ On jest taką jedyną, niepowtarzalną osobą, Jezus urodzony w Betlejem, Boży Syn. Dlaczego warto? Bo właśnie taka postawa wielokrotnego, wnikliwego spoglądania na te fakty z modlitwą, tak naprawdę ona rodzi dopiero wiarę. Ona daje życiową mądrość, która jest użyteczną mądrością. Dlatego na pewno warto i trzeba śledzić te wydarzenia. I nie tylko tu, w tym miejscu, kiedy się zbierzemy, ale w czasie świąt i codziennie. Więc spróbujmy, mimo że robiliśmy to wiele razy, jeszcze raz może przyjrzeć się i czegoś nauczyć się, chociażby od tych pierwszych gości, którzy celebrowali przyjście Jezusa Chrystusa tam w Betlejem. Spróbujmy się czegoś od nich nauczyć. Czytamy, że zaraz po narodzinach, pewnie i bolesnych, i tak jak większość wtedy nie było metod pomagających przejść też ból i cierpienie, więc podczas narodzin, gdy już Jezus był, nagle pojawia się grono dziwnych ludzi. Takich zwykłych i prostych, tak naprawdę, którzy byli w pogardzie u reszty społeczeństwa. Brudnych, śmierdzących pasterzy. I ciekawe jest, że ten tłum zaskoczył nagle Maria. Przede wszystkim zaskoczyło to, co oni jej powiedzieli na temat Jezusa. Czytam, a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający, tak mówi Ewangelia Łukasza od 2 rozdziału, trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I to będzie dla was znakiem, że znajdziecie to niemowlę owinięte w pieluszki, ale położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz do Betlejemu. Oglądajmy to, co się stało, co nam objawił Bóg. I śpiesząc przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlę leżące w żłobie. A ujrzawszy to, rozgłosili, co im powiedziano o tym dziecięciu. I później wrócili ci sami pasterze, już z Betlejemu, i wielbili Boga za to, co słyszeli wcześniej, co mogli oglądać i tak, jak im Bóg powiedział. Bardzo podoba mi się postawa tych pasterzy. To jest dowód na to, jak można uczyć się od najprostszych ludzi. Usłyszeli Słowo Boże, byli prostymi ludźmi, może nie rozumieli do końca, ale zaufali Mu, mimo że towarzyszył temu strach, przerażenie, niesamowite rzeczy. Poszli po to, aby, jak mówili, oglądajmy to, co Bóg mówi. Oglądajmy to, co się stało. Chcemy widzieć to usłyszane, zwiastowane, powiedziane nam Słowo Boga na własne oczy. Chcemy tego doświadczyć. I to są niby takie proste kroki. Taki schemat, który niby znamy, a mianowicie, że usłyszymy Słowo Boże i pokonujemy realności życia po to, aby powiedzieć: Boże, ja chcę zobaczyć to Słowo działające w życiu, w moim życiu. I ten schemat też widzimy, gdy patrzymy na Marię. I oczywiście naprawdę trzeba docenić jej wiarę i postawę, bo jako młoda, pobożna kobieta, bez jakiegoś życiowego doświadczenia, zgodziła się przyjąć Boże zlecenie. Boże zadanie, wyjątkowe zadanie noszenia w swoim łonie i wydania na świat Jezusa. I patrząc na nią widzimy, że była gotowa pozostawić w miejscu naprawdę odrzucenia swoje plany życiowe. Przecież tak naprawdę dopiero rozkwitało jej małżeństwo, z którym wiązała nadzieję na całe życie. Cóż, w tamtym czasie panna, i to jeszcze w ciąży, tak naprawdę nadawała się tylko na ukamienowanie. A mimo to ona zdecydowała się stanąć w takim miejscu odrzucenia przez innych, przez najbliższych i gotowa była poświęcić swoje prywatne szczęście. I potwierdziła to gotowością, ale też posłuszeństwem. To nie były tylko takie obietnice, to nie były tylko takie mrzonki. I czytamy w Słowie Bożym, że kiedy usłyszała słowo zwiastowane przez tych pasterzy, Maria, jak pisze Słowo Boże, zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Bóg zwiastuje słowo, pasterze są posłuszni, przekazują to słowo, przekazują słowo Marii, a Maria przyjmuje je do serca, zatrzymuje i rozważa, ponieważ nie rozumie jeszcze całości Bożego planu. A to przechowywanie w sercu słowa z pewnością pozwalało jej pójść dalej w wykonaniu zlecenia, które Bóg dla niej miał. Może po prostu stosowała prawdę, którą mamy zapisaną w Psalmie 119, 11 werset. W sercu moim przechowuję słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie, Boże. Albo co przeżywała i myślała Maria, kiedy kilkanaście dni później Symeon, o którym trochę więcej rok temu mówiliśmy z tego miejsca, podniósł jej dziecko i wielbił Boga i mówił dziwne słowa dla niej. Mówi, wielbię Ciebie, Boże, gdyż oczy moje widziały Twoje zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan. Światłość, która oświeci pogan. I Maria też dziwiła się wtedy i była zdezorientowana. A później usłyszała coś, co jest jeszcze bardziej niesamowite. Bo usłyszała, jak dalej Symeon mówi, oto ten, o Jezusie, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. Skierował się Symeon do niej i mówi, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Mówił jej o koszcie i cierpieniu, jaki z tego tytułu będzie musiała ponieść, jeśli chce wykonać to Boże zlecenie. Ciekawe jest, że Maria nie odparła wtedy Symeonowi. O nie, co to, to nie, Symeonie, nie tak się umawiałem z aniołem Gabrielem. Przecież to taka ludzka reakcja. Ale ona odparła mu inaczej. Wiemy, jak odparła. Niech mi się, Boże, stanie według Twojej woli. Chcę przyjąć Twoją wolę. Niech mi się stanie według Twojej woli, bez względu na reakcję otoczenia, na reputację. Czy za taką odpowiedzią nie poszło jej oddanie? Nie poszło jej posłuszeństwo? Nawet patrząc na takie fakty, możemy zastanowić się, czy historia i postawa Marii jest może dla mnie w oczywiście jakiejś mniejszej skali, w jakiejś takiej może mikro, ale czy nie jest możliwa i dla mnie dzisiaj, w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym moim życiu? I czy ona ma związek z solenizantem, który przyszedł? Może spróbujmy popatrzeć i szukać troszkę odpowiedzi w tym kierunku. Jezus, Symeon powiedział do Marii, ten jest światłością świata, która oświeci pogan. Mówił to o tobie i o mnie, że ten, Jezus Chrystus, jest światłością, która oświeci każdego człowieka, który pojawi się w historii świata. Tam też, na Sempolnie, w społeczności, wszędzie. Dobra nowina, która wynika z tego, jest taka, że my nie musimy czekać ani na anioła, nie musimy czekać ani na pasterzy, czy nawet na swojego Symeona, aby otrzymać swoje zlecenie od Boga. Właśnie apostoł Jan, apostoł, który najpóźniej napisał swoją Ewangelię, którą obserwował to, co się dzieje w sercach pogan, zwykłych ludzi, bez tradycji judaistycznej, nie wywodzących się z Izraela. Właśnie on chciał pomóc głębiej popatrzeć na rzeczywistość i prawdy, które wynikają z tego faktu, że Jezus Chrystus, Boży Syn, przychodzi na świat. On chciał jakby wytłumaczyć tę duchową rzeczywistość, która jest związana z Jego przyjściem, żebyśmy mogli spojrzeć na to o wiele głębiej, o wiele wyciągnąć te głębsze naprawdę skutki i prawdy, które to niesie do naszego życia. Może przeczytam z Ewangelii Jana, 2 dni temu czytaliśmy to słowo i widzimy, że tym słowem jest Jezus Chrystus i czytając te wersety, zamiast słowo wstawi Jezus Chrystus kilka wersetów, abyśmy też z tych wersetów mogli nauczyć się czegoś. Od samego początku Ewangelia Jana. Na początku był Jezus, a Jezus był u Boga. I Bogiem był Jezus. On był na początku u Boga. Wszystko przez Jezusa powstało, a bez Jezusa nic nie powstało, co powstało. W Jezusie było życie. A życie Jezusa było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Prawdziwa światłość Jezusa, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jezus na świecie był i świat przez Niego, przez Jezusa powstał, lecz świat Go nie poznał. Jezus przyszedł do swej własności, ale swoi nie przyjęli Jezusa. Tym zaś, którzy Go przyjęli, tym dał prawo, tym dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A Jezus ciałem się stał i zamieszkał wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jezusa, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Ujrzeliśmy Jezusa pełnego łaski i prawdy. Jeszcze werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, Jezus Chrystus, który jest na łonie Ojca, ten Go objawił. Kiedy dwoje ludzi spotyka się w jakimś pomieszczeniu, którzy zupełnie nie znają siebie, tak naprawdę są sobie obcymi i obojętnymi. Tak naprawdę nie mogą sięgnąć do swoich myśli i poznać siebie i zrozumieć, kim naprawdę są. Mogą sobie tylko we własnych umysłach wyobrażać, kim jest ta druga osoba. Ale dopiero gdy podejmą decyzję, że chcą to ujawnić i zamienią swoje myśli na słowa i zaczną te słowa wypowiadać do siebie, to dopiero wtedy mogą otwierać tajemnice tego, kim są naprawdę przed sobą nawzajem. Mogą ukazywać swoje wnętrze, swoje piękno, swój charakter, cieszyć się tym. Czyż nie dzieje się na przykład tak, szczególnie w takim prawidłowym narzeczeństwie, że odkrywamy niesamowite piękno właśnie przez to, że mówimy do siebie. Tym bardziej Bóg, który jest osobą niepojętą, jest tylko poznawalny wtedy, kiedy On sam zechce mówić do nas takim językiem, którym my moglibyśmy to zrozumieć. Słowo było u Boga. Jezus był u Boga. Tylko Jezus był tą jedyną odpowiednią osobą, która razem z Duchem Świętym żyła w bliskości Boga. Słowo Boże mówi i przypomina. Na początku On był. Zanim był początek stworzenia, przebywał z Bogiem, a więc On był tą jedyną osobą, którą zna Boga, zna Jego charakter, zna Jego serce i tylko On, Jezus Chrystus, mógł przyjść i objawić nam tą rzeczywistość. Jan mówi o tym, że to właśnie Jezus przedstawia też Boże zamiary i plany, Boże zlecenia dla każdego człowieka, przez to swoje słowo. Jan mówi o tym, że Jezus jest mocą Bożą, która stworzyła ten świat i rozumem Boga, który utrzymuje go w swojej mocy. A to dokładnie oznacza, gdy czytamy werset drugi, trzeci, wszystko przez Jezusa powstało, co powstało. Nic bez Niego nie powstało. To znaczy dokładnie, że ty i ja powstałeś z woli Jezusa. Powstałeś dlatego, że On chciał. Powstałeś dlatego, że On planował, abyś ty przyszedł i istniał. Nawet dzisiejsza nauka wycofuje się z ewolucji Darwina. A sam Darwin, twierdząc, że wszystko powstało na skutek materii i energii i oczywiście wielkiej ilości czasu, powiedział coś takiego, że gdyby znaleźć jeden ludzki organ i udałoby się wykazać, że ten organ nie mógł powstać w wyniku połączenia się energii i materii na skutek dużego czasu, to znaczy, że jego teoria jest nieprawdziwa. Gdybym wierzył teorii Darwina, to bym zastanawiał się nad ciastem świątecznym w ten sposób. U mnie w kuchni, pewnie u was też, jest wiele składników na dobre świąteczne ciasto. I bym zastanawiał się, ile czasu potrzeba na to, aby tak ta mąka z tym cukrem tak się połączyła, a może jeszcze tak do tego to masło. I kiedy to się stanie? I jeszcze jakby tak ten proszek zaingerował, ale to w odpowiedniej ilości. Ale prawda jest taka, że przychodzi moja żona. Przychodzi moja żona i ona dokładnie wie, jakie składniki włożyć, w jakiej ilości, w jakiej kolejności, jak je wymieszać, jak włożyć. Ja mogę tylko cieszyć się smakiem tego. Czyż to nie genialne? Ale za tym ciastem stoi właśnie umysł, recepta, informacja. I szczególnie teraz, gdy już odkryto na przykład w 1953 roku DNA. Gdy nauka idzie dalej, to widzimy, że nauka może znacznie głębiej dobrać się do komórki, do kosmosu, do białka i wykazać o wiele coś więcej. Szczególnie, kiedy patrzy się na najmniejszy składnik ludzkiego życia. Dlatego, że komórka owszem składa się z materii i energii, ale zawiera też konkretne polecenia, konkretne, zakodowane są w niej informacje. Także komórka stanowi jakby taką maszynę, która jest nierozerwalna, że jedna część, która by nie była obecna tam, już nie mogłaby funkcjonować tej maszyny. I wiele elementów ma przekazaną informację i w odpowiednim momencie reaguje w tej maszynie. A to znaczy dokładnie, że za tym stoi umysł niesamowitego Boga, że za tym stoi konstruktor. I chcę cię zapewnić, że tym konstruktorem jest Jezus Chrystus. I Jan o tym mówił już 1900 lat temu i to jest zapisane. Kolejną głęboką prawdą o naszej wyjątkowej osobie jest to, że w Nim, w Chrystusie było życie, które było światłem ludzi. Życie, które było światłem ludzi. Jezus mówił, że to jest życie obfite. Jezus mówił, że to życie może dawać każdemu, ale martwiło Go, że mimo, że ludzie o tym wiedzą, nie chcą przyjść, aby wziąć od Niego to obfite życie. Jezus mówił, że z tego obfitego życia wynika też bezpieczeństwo i mówił, ja daję im życie i nie zginą na wieki. Czy masz to życie? Czy masz ten wpływ? Czy masz już to światło? Bo dopóki nie uwierzysz, kim Jezus jest, co zrobił w sprawie twojego grzechu i twojej winy i póki nie upamiętasz się, ustanawiając Jezusa osobiście Zbawicielem i panującym w twoim życiu, to powiem ci, w myśl zrozumienia Słowa Bożego prowadzisz tylko zwykłą egzystencję, nie rozumiejąc, czym jest to życie. A wolą Boga jest, tak jak pisze też w Ewangelii Jana, aby każdy, kto widzi w duchowy sposób Syna i wierzy w Niego, miał to życie wieczne. I właśnie ten rodzaj życia staje się takim światłem i światłością w tobie. I to nie jest jakiś blask, to nie jest nagle takie jakieś zauroczenie, ale to światło, to tak naprawdę jest to objawiona, godna zaufania, rzetelna informacja o Boga, od Boga, który mówi, jak naprawdę się sprawy mają. To jest taka informacja jakby też spinem do jej zrealizowania, do jej wykonania. To jest mądrość Boga, która dostępna ci jest razem z mocą Ducha Świętego, abyś ją zastosował w twoim życiu. Ale piąty werset mówi, że ta światłość świeci w ciemności, a więc jest to też światło, które prowadzi cię i objawia, jak się sprawy mają. Ona jakby maskuje rzeczywistość, nie maskuje, tylko demaskuje rzeczywistość i odzwierciedla, pozbawia jakiegoś pudru, oszustwa, kłamstwa. To światło naprawdę zwycięża wszelką ciemność. Też i ciemność twojego i mojego życia. To Jezus jest właśnie tym życiem. I gdy masz to życie, daje ci to światło, które wskazuje drogę człowiekowi krok po kroku. Dlaczego Jan o tym mówi? Dlatego, że tu jest odpowiedź na nasze pytanie o wpływ Jezusa, o zlecenie od Boga. Właśnie to życie, które jest dostępne tylko w Jezusie w połączeniu z tym światłem, które jest w Nim, ale poparte też poddaniem się, to jest właśnie droga do najlepszego wpływu Jezusa do twojego i mojego życia. Właśnie to jest droga do tego, aby stało się, niech mi się Boże stanie według twojej woli. Czy masz to życie? Czy masz to światło? Czy pragniesz go więcej? Bo nasz fenomenalny solenizant naprawdę zrobił wszystko, co tylko było możliwe, abyś to światło, to życie miał. On dał to nam jako prezent. Czy go przyjąłeś? A przecież to on jest solenizantem. Przecież tak naprawdę to my powinniśmy dać mu prezent. Pozwól, że powiem ci, co w zrozumieniu moim ze Słowa Bożego jest tym najlepszym prezentem. Też i dzisiaj. I pozwól, że powiem to w formie takiego zdarzenia, które trochę zmodyfikuje. Być może ono było już powiedziane z tego miejsca. Pewien ojciec opiekował się synem i żony nie było w tym czasie i miał bardzo ważną robotę do zrobienia. I chciał zająć się swoim synem w jakiś sposób, ale też wykonać pracę, którą miał. To był kilkuletni syn. I wpadł na świetny pomysł. Wiem, że nasz pastor Krzysiu też lubi puzzle. I przypomniało mu się, że tam leży z lat szkolnych właśnie puzzle, na których, gdy się je złoży, była mapa całego świata. I oczywiście ona nie była złożona, więc rozumiał, że to przerasta możliwości syna ułożyć cały ten świat. Ale zawołał go i mówi, słuchaj, mam do ciebie prośbę, zajmij się czymś i tu mam taką propozycję. Tu są puzzle, mógłbyś ułożyć po prostu świat, ale dla mnie będę z ciebie dumny, jeżeli chociaż ułożysz kawałek świata. I jego syn wziął to do pokoju, a tato mógł zająć się pracą i zdziwił się, kiedy po 10 minutach ten syn przychodzi, mówi, tato, ułożyłem. Tato się zdziwił. Nie wierzył, że to jest możliwe, ale gdy poszedł do pokoju, zobaczył, że te puzzle są ułożone, że na wierzchu jest cały świat w porządku poukładany jak trzeba. Ale syn powiedział mu, jak to się stało. Na odwrocie, na tych puzzlach, gdyby tak przełożyć wszystko na lewą stronę, była sylwetka człowieka. I ten młody człowiek to zauważył na jednym, drugim kawałku. I postanowił układać tego człowieka, a że po prostu było mu to znajome, wiedział, bardzo szybko mu to wyszło, a potem tylko poodwracał każde pucle właśnie na lewo, w drugą stronę. I w ten sposób, układając człowieka, ustawił w porządku cały świat. Dlaczego to mówię? Dlatego, że najlepszym prezentem dla solenizanta jest poddany pod życie i światło Jezusa każdy kawałek. każdy puzel Twojego i mojego życia. Daj, aby do każdej dziedziny tych puzli po prostu wprowadziło się światło Chrystusa. Aby ta informacja, jak ta dziedzina powinna wyglądać, przeniknęła od Niego do Twojego życia. Abyś podjął staranie i powiedział: tak, Boże, ja chcę tej zmiany. Ja chcę tego porządku, ja chcę tego światła, ja chcę tej mocy. Niech mi się stanie według Twojej woli, Boże. Ale nie pozostaw to tylko na etapie słów. Idź za tym dalej. A potem bierz kolejny skrawek życia. Twoje zachowanie, nawyki, przyzwyczajenia, pragnienia, marzenia, sposób traktowania innych, sposób myślenia. Każdy jeden. I zobaczysz, że kiedy poddasz pod światło Jezusa Chrystusa, to jest najlepszy prezent, który najlepiej może uwielbić dzisiejszego solenizanta. Najlepiej błogosławić Twoje i moje życie. Czy tego pragniesz? Chciałbym, żebyś teraz na zakończenie pomyślał o takim jednym skrawku, który może dokuczać i teraz, który może gdzieś tam doskwierać ci i pochylił się nad nim. I może przynieśmy w sercu, w modlitwie tą prośbę do Chrystusa: Panie, proszę Ciebie, abyś Ty się tym zajął. Pozwólcie, że pomodlimy się o to. Czy masz taki skrawek? Panie Jezu Chryste, dziękujemy, że Ty jesteś naszym wybawicielem, naszym szczęściem, naszym życiem, naszym światłem, naszą mocą, naszym rozwiązaniem, Panie, na wszelkie nasze głupoty życia. Ty jesteś naszą siłą, naszą skałą. Panie, dziękujemy Ci, że możemy widzieć to w Tobie, Panie, i pragniemy Ciebie, Twojego życia, i prosimy Cię, jeśli na tej sali jest ktoś, kto nie rozumie, nie zna Ciebie, aby mógł otworzyć się i przyjąć Ciebie do swojego życia jako tego, któremu zaufa na wieki, jako temu, który oczyści go z grzechów, jako temu, który da mu światło do każdej dziedziny życia, aby iść przez życie pod Twoim wpływem, coraz szerzej i mądrzej, w Twojej mocy, w Twojej miłości, w Twoim oddaniu. Panie, popatrz i na moje puzzle i życia i każdego z nas. Może te, które przynosimy Ci teraz. I Panie, zapraszamy Cię. Panie, wejdź. Wejdź ze swoim światłem w tą dziedzinę życia, o której myślimy. Panie, jesteśmy bezradni i nie możemy zmienić czegokolwiek, jeśli Ty nam nie pomożesz. Chcemy Cię prosić o to, mając tą świadomość, że nasze życie poddane Twojemu życiu, poddane Twojemu światłu jest najlepszym prezentem, który uwielbi Ciebie i uczyni nas szczęśliwych. I o to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.